Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy do naszych rozmów niedokończonych, których gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak, którego bardzo serdecznie witam tutaj w naszym studio.
Cześć Boże.
I zapraszam do naszych rozmów, bo minął miesiąc, a nawet jak się okazało wcześniej na naszych rozmowach telewizyjnych, nawet więcej niż miesiąc odkąd.
No, półtora miesiąca. Przynajmniej dlatego się tak wyszło, to naprawdę nie ja o tym zadecydowałem, że teraz występuję w połowie miesiąca, natomiast będzie kolejne dopiero spotkanie ze mną pod koniec, na przełomie chyba stycznia i pod koniec stycznia.
Ale to jeszcze przed nami. A dziś kontynuujemy nasze rozmowy, które rozpoczęliśmy w telewizji Trwam. I tutaj pan profesor tak już bardzo nas zmotywował do tego, abyśmy słuchali tych rozmów, mówiąc o pewnych takich kulisach, jeśli chodzi o, uważam, że tak, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą.
Tak, bo mówiliśmy, znaczy może jeszcze zanim przejdę, to wiem, sprawa Wróblewskiego i najpierw na zmian w redakcji Rzeczpospolitej, a potem uważam, że do tego powrócę, ale najpierw chciałbym od razu poinformować, bo niektórzy mogą zbyt szybko na mój gust pójść spać. Już no, jest poniedziałek, to jest praca i tak dalej. Więc, że w poniedziałek o 17 grudnia od godziny 16 do 19 będę podpisywał nową książkę, która wreszcie się ukazała z różnymi opóźnieniami. Dlaczego potem może wspomnę. Druga część Żydzi przeciw Żydom, dwa razy grubsza od pierwszej części i piszą akcentująca opisy zbrodni policji żydowskich, ponad 100 relacji wyłącznie żydowskich, żeby nikt tego nie mógł podważać, a u nas w większości nieznanych tłumaczyłem z angielskiego, francuskiego czy niemieckiego. I dodam już teraz, że kto po mojej książce, która w oparciu o te relacje głoszące, że policja żydowska swą zręcznością w tropieniu, wyłapywaniu Żydów do transportu do obozów zagłady przyspieszyła eksterminację Żydów polskich przez swoją gorliwość, powołuje się między innymi na dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego Eisenbacha, na Zuckermana, bojownika policji żydowskiej, to jest teraz ogromnie ważne wtedy, gdy jest kolejna fala antypolonizmu. Dlaczego jest ta fala, też myślę późniejszej części podkreślę. W środę 19 grudnia o godzinie 17 odbędzie się mój wykład na ten temat policji, zbrodni policji żydowskiej w Kielcach w restauracji Czardasz, osiedle Sady o godzinie 17. 20 grudnia w czwartek dla odmiany będzie mój wykład w Skarżysku Kamiennej w Civitas Christiana, ulica Kościuszki 38, na temat Węgier od powstania 56 roku do rządów Orbana. Ale zanim przejdę jeszcze do Wróblewskiego, mówiłem na początku mojej audycji w radio o całym mnóstwie kolejnych niepokojących dowodów na to, jak Polska tonie w różnych dziedzinach, od kolei i lotu, po szpitale, po Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której ciągle za mało się mówi. To, co zaakcentował znakomity ekonomista Krzysztof Rybiński w Rzeczpospolitej z 15 grudnia. Według ostrzegawczych prognoz ONZ-u, jeśli w Polsce nie wzrośnie dzietność, to jest przeciętna ilość dzieci na rodzinę, to pod koniec naszego 21 stulecia może być tylko 16 milionów Polaków. Może to stwierdzenie 16 milionów Polaków jest trochę nieścisłe, bo po prostu 16 milionów obywateli polskich, a może być wśród nich, mogą być miliony Wietnamczyków, Turków, Hindusów, Chińczyków, no i jeszcze innych ludzi napływowych z różnych krajów. I to jest właśnie 16 milionów. Takie są te prognozy ostrzegawcze. I to jest jeden z powodów, dla którego musimy się zastanowić bardzo mocno, co zrobić, aby chronić Polskę przed przedłużaniem się katastrofalnych dla nas rządów Platformy. No a niestety według prawa demokracji parlamentarnej za 3 lata dopiero odbędą się wybory, jeśli nie będzie ich przyspieszenia, jeśli nie będzie może takiego nacisku społecznego, a przez te 3 lata można jeszcze bardzo wiele zniszczyć. No i tu od razu sygnalizuję to, co chciałbym akcentować w końcowej części, zastanowienie się, co zrobić, aby nie przegrać kolejnych wyborów parlamentarnych za te 3 lata i żeby nie zapobiec dalszemu staczania się Polski na dno do statusu całkowitej kolonii kraju niezależnego, kraju zależnego po prostu, potraktowanego jak popychadło. A teraz przechodzę do sprawy Rzeczpospolitej i uważam, że tu trochę ksiądz mnie sprowokował.
Ale zanim jeszcze wejdziemy w tamtą sprawę, bo tak skojarzyło mi się, no że jakoś może te partie rządzące próbują też namydlić jakoś oczy Polakom, tym, którzy gdzieś to oglądają telewizję, te mainstreamowe, i ciągle pokazują, że ta partia, największa partia opozycyjna im przeszkadza, szczególnie lider, że on jest winny wszystkiemu, i nieraz się zastanawiam, no ale czemu on jest winny, skoro oni mają większość, mogą robić co chcą, bo wystarczy przegłosować, bo tak robią, nie patrzą się na to wszystko. Przepraszam, że tak wszedłem, ale to tak te ostatnie słowa pana profesora jakoś
sprowokowały. No to była ta świetna karykatura Andrzeja Krause, którą pokazywałem na początku audycji radiowej, jak dwóch panów sobie rozmawia. No jak to? To przecież wiadomo, że stan wojenny wprowadził Kaczyński, internując Jaruzelskiego, Kiszczaka i Michnika. Tak się zafałszowuje historię, już w takim duchu idzie ten, że bardzo wiele osób już zupełnie straciło wiedzę o tym, co było. I tu, to może jednak to ojciec mnie kieruje na inne drogi, bo przypomnijmy o 13 grudnia, który teraz minął. Chciałem o tym też wspomnieć w tej drugiej części, bo za wiele tematów się namnożyło, że coraz więcej mnoży się faktów pokazujących, jak fałszywie, jak zafałszowano obraz Jaruzelskiego i obraz stanu wojennego. Przecież okazuje się według obecnych niektórych sondaży, nie wiem na ile one są prawdziwe, bo trudno, ale wszystko się może zdarzyć, że już chyba tylko 35% osób uważa, że stan wojenny był nieuzasadniony, a chyba 45% osób uważa, że to było mniejsze zło. A jak, bo to robiły mainstreamowe media. Nawet Jan Rulewski, bliski skądinąd Michnikowi, przyznaje w Super Expressie z 12 media. Wciąż tkwimy w niewiedzy i ignorancji. Niektóre media przedstawiają wprowadzenie stanu wojennego jako łaskę Bożą, więc efekt jest taki właśnie. Dorabiają brodę papieżowi i kościołowi, jakoby odbyło się to z ich błogosławieństwem. Mówi się nawet o jakiejś przyjaźni Jaruzelskiego z Janem Pawłem II. Ludzie uważają niestety proces twórców stanu wojennego za niewiarygodne. Przecież mainstreamowe media tak to przedstawiają. Dziwię się, że robi to również jedna z największych ofiar stanu wojennego, czyli Adam Michnik. No, czy jedna z największych ofiar. Największe ofiary to ginęły akurat dzisiaj, w taką 16 grudnia mamy rocznicę kopalni Wujek i wielu innych, którzy zginęło, tych ponad 100 przynajmniej zamordowanych i potem jeszcze, a niektórzy już po 80, już po zakończeniu kresu represji, ksiądz Niedzielak Suchowolec, czy ksiądz Suchowolec w 1989 roku. Mam tu wywiad z Robertem Kaczmarkiem, reżyserem, producentem filmowym, który zrobił film Towarzysz Generał idzie na wojnę i on komentuje. Dzięki ustaleniom profesora Bogdana Musiała wiemy, że latem 1981 roku Rosjanie byli gotowi na finlandyzację Polski, czyli na ograniczoną suwerenność. Oznaczało to dopuszczenie do głosu Solidarności. Nie byłby to koniec komunizmu w Polsce, ale dla ówczesnej ekipy oznaczałby śmierć. Dlatego Jaruzelski, Kiszczak i Urban zdecydowali się na zamach stanu, aby ratować własną skórę, a nie Polskę. A teraz przypomnę, że tak bardzo wielki cios dla tych wybielań stanu wojennego jako mniejsze zło zadał Władimir Bukowski, słynny opozycjonista, dysydent rosyjski. Polecam jego grubaśną książkę Proces Moskiewski, chyba 600 stron. Otóż Bukowski był więziony w psychuszce, znaczy w takim jakby rodzaju szpitala psychiatrycznego, bo tam osadzano często więźniów antykomunistów, bo jak może być antykomunistów, to jest chory psychicznie. Jego wypuszczono po takim dealu, układzie między Stanami Zjednoczonymi a Sowietami, że na Zachodzie zwolniono w Chile sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chile Korwalana, za to Bukowski mógł wyjechać bezpiecznie na zachód z Rosji. I potem pisał tam różne ogromnie ciekawe publikacje, między innymi Kto rozsieje wiatr, coś tak właśnie, bardzo ciekawe wspomnienia, ale na drodze do tego jego procesu moskiewskiego, co było? Otóż Jelcyn, Borys Jelcyn, jako już przywódca Rosji, który obalił dotychczasową dominację KGB i starej komunistycznej partii, chciał w pewnym momencie wytoczyć proces przywódcom KPZR-u i wciągnął Bukowskiego, żeby mu znalazł do tego odpowiednie materiały. Bukowski miał dostęp do wszystkich materiałów najtajniejszych, protokołów Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego i tak dalej. A jednego nie doceniono, bo w Rosji to nie było znane. On miał jakiś typ bardzo nowoczesnego skanera i on sobie pofotografował tysiące stron, pracując miesiącami nad tymi materiałami. Nikt nie wiedział w Rosji, że on to zrobił. I z tego wyszła ta książka Proces Moskiewski i tam są między innymi kapitalne, arcyciekawe sprawy Polski w grudniu 81. Wynika z tego jednoznacznie, że na kilka dni jeszcze przed stanem wojennym Jaruzelski błagał wręcz przywódców sowieckich, osławionego Breżniewa, już ogromnego sklerotyka, Susłowa, czołowego betonowego ideologa, żeby koniecznie interweniowali, bo bał się, że sam sobie nie poradzi z narodem i może nawet wojsko nie będzie polskie dostatecznie gorliwe. Ale Rosjanie jednoznacznie odrzucili to. Nawet były sugestie, a jeśli nawet tam będzie rządzić Solidarność, to i tak zależności ekonomiczne i inne, przeżyjemy to. A dużo gorsza, obawiali się, że byłaby interwencja w skutkach sowiecka, bo tu już obawiano się, jak Stany zareagują. Rosja była w kryzysie gospodarczym. Jeszcze parę lat wcześniej to myśleli, odważyli się, poszli do Afganistanu, bo myśleli, że to będzie dziecinna przechadzka. Okazało się wtedy, że wpadli w niesamowicie ciężką wojnę. Zresztą Amerykanie też mają swoje teraz kłopoty w Afganistanie, bo nie wszystko zrobili zbyt rozsądnie. I mając tutaj ten Afganistan, mając groźbę sankcji ekonomicznych Zachodu w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej Rosji nie chcieli ryzykować kolejnego takiego obciążenia, takiego ryzyka. I dla nich to, co zrobił Jaruzelski, to było wybawieniem. Teraz do IPN-u przekazano kolejny dokument, są takich dokumentów między innymi niemieckiej bezpieki, niemieckiej partii komunistycznej o tym, że stan wojenny, że nie groziło wcale interwencja różnych krajów na czele z Związkiem Sowieckim w Polsce. Jest wiele, ale ostatnio generał Ananienko, tak się opublikował, przygotował taki tekst, zapiski z tamtych czasów, w których jednoznacznie on był bardzo bliski całej tej wierchuszki sowieckiej i z nich i te jego zapiski przekazane zostały właśnie w ostatnich dniach IPN-owi i też potwierdzają, że absolutnie nie było mowy o żadnej interwencji rosyjskiej w Polsce, czy interwencji kilku państw, natomiast uratował je w tej sytuacji Jaruzelski, zabierając nam 8 lat, powodując pogorszenie sytuacji ekonomicznej, bo było to zamiast reform przyszło, no najpierw podrożenie, trzymanie żelazną ręką przemysłu, usunięcie ogromnej ilości fachowców ze stanowisk dyrektorskich i innych inżynieryjnych, jeśli tylko nie było dostatecznej pewności co do ich lojalności. Emigracja 800 tysięcy osób przez te lata Jaruzelszczyzny od 81 do 89 roku. 800 tysięcy osób, bardzo często ludzi wykształconych, powiązanych z Solidarnością, to jest cios, po którym, w którym dotąd się właściwie nie w pełni odbudowaliśmy. To było dalsze zdemolowanie już i tak wyniszczonych polskich elit, wyniszczonych przez Niemców, wyniszczonych przez Sowietów, wyniszczonych w stalinizmie, gdzie przez takich fachowców jak Kwiatkowski, nawet jeśli Eugeniusz Kwiatkowski, początkowo do niego sięgnięto, to już o ile pamiętam, w 1948 roku już usunięto go na bok, bo nie uznano za niepotrzebnych i promowanie właśnie nieuków. I skutki tego stanu wojennego właśnie dla Polski czujemy po dziś dzień i także to, że potem nastąpiła zdrada Okrągłego Stołu, po której, jak stwierdzał teraz, jak komentował, ale nie tylko on, oczywiście Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej, komuna ma się lepiej niż konspiratorzy. Wiemy, jak wielka ilość ludzi z dawnej opozycji wegetuje i jak znakomicie się mają wszyscy powiązani z tą nomenklaturą komunistyczną. No, odsyłam tu między innymi do Gazety Warszawskiej, dzieci sowieckich kolaborantów, jak oni dominują w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Odsyłam do mojej książki Czerwone Dynastie, gdzie widać, w jak wielkim stopniu na wpływowych stanowiskach są ludzie, gdzie synowie, wnukowie osób najbardziej skompromitowanych w dobie komunizmu. Ale wszystko to zostało przypieczętowane przez ten zamach, tą wojnę przeciwko narodowi, wcale nie mniejsze zło, którą wywołał pan Jaruzelski.
Także to dziękuję za te wytłumaczenie, dosyć takie potężne, treściwe, bo to też wiele spraw tłumaczy, to co się dzisiaj dzieje, a też między innymi to, do czego mieliśmy dojść do pana Wróblewskiego, tak, jeśli chodzi?
No właśnie i teraz tak, o panu Hajdarowiczu, który jest właścicielem od niepewnego czasu, uważam, przede wszystkim Rzeczpospolitej, uważam, że przekroju i sukcesu, pisano już niejednokrotnie, że jest powiązany z dawnymi siłami komunistycznymi. To on doprowadził, i tu była ciekawa sprawa, były opisy że poprzednio, kiedy naczelnym redaktorem był Lisiecki, 51% akcji mieli bogaci Brytyjczycy, którzy właśnie popierali taki nurt konserwatywno-prawicowy. Chcieli wykupić nawet te 49%, które były własnością rządu. To im się nie zgodzono. Hajdarowiczowi błyskawicznie poszło się na rękę. Nawet podobno, mimo że wziął pożyczkę odpowiednią na to, żeby wziąć Rzeczpospolitą w swoje ręce, i to on powołał na miejsce Lisieckiego, Tomasza Wróblewskiego. I teraz pytanie, o co chodziło w całej sprawie artykułu w Rzeczpospolitej o trotylu. Prawdopodobnie Cezary Gmyz, do którego doszły te informacje, miał jak najlepsze intencje. Zresztą widzimy to teraz po zamieszaniu wśród samej prokuratury. Jeden prokurator, Szeląg, powiedział, nie było śladu trotylu. Drugi po paru tygodniach stwierdził, że były jednak ślady trotylu, ale potem zaczęto to minimalizować, że trotyl to, ślady trotylu mogą być nie tylko na skutek różnych wybuchowych materiałów, także innych. W każdym razie zaczęto robić zamieszanie, ale pytanie, czy te dobre intencje miał Tomasz Wróblewski. Jakie intencje miał redaktor Wróblewski, który według tych materiałów, które mam, zaostrzył pierwotny tekst, doprowadził jeszcze do zaostrzenia tekstu, wymowy tekstu Gmyza. Oto, co mówi redaktor Lisicki w Gazecie Polskiej z 5 grudnia. Najdziwniejsze jest, że artykuł jak na Rzeczpospolitą został niesamowicie zaostrzony i podkręcony. Pewne jest, że rząd wiedział o tym tekście co najmniej od nocy. Twierdzenia Grasia, który rano mówił, że jest kompletnie zaskoczony i nic nie podejrzewał, dowodzą, że prowadził jakąś grę. A teraz jest pytanie. Oddano, usunięto 4 dziennikarzy, w tym Wróblewskiego. A czy Wróblewski może, czy jest pewne, że Wróblewski był gotów sam siebie na drukowanie tekstu, który dawał, potwierdzał podejrzenia różnych osób o zamachu smoleńskim? Coś, co by umacniało PiS? Kiedy ja czytam na przykład we wprost, zaraz numer podaję, przepraszam. Jest taki uczciwie. 18 listopada. Wróblewski oddał się następnego dnia do dyspozycji Rady Nadzorczej Spółki. Może się przestraszył, że został przedstawicielem ludu smoleńskiego, a on naprawdę nienawidzi Kaczora. A może ktoś na niego nacisnął, zastanawia się jeden z naszych rozmówców. A on naprawdę nienawidzi Kaczora. I tu jest właśnie pytanie. A może to wszystko było tak przygotowane? Ja daję tutaj, zresztą i Staniszkis podejrzewała o prowokację, i niektórzy inni, opublikować artykuł z bardzo mocnymi oskarżeniami, tu pisze się zaostrzony, został podkręcony, aby w sytuacji, w której rodziny osób, które zginęły w Smoleńsku, na czele z samym Jarosławem Kaczyński, mają dostateczne powody do emocji, do oburzenia, że tak długo że się mataczy wokół tej sprawy smoleńska, że tusowane są różne rzeczy i nagle jest taki bardzo ostry artykuł. I jaka intencja byłaby takiego typu artykułu prowokującego, po zaostrzeniach, mówię, które zostały dokonane? Otóż przypomnijmy, w październiku PiS miał coraz lepsze dotowania. Świetnie udały się konferencje ekonomiczne, zorganizowane z udziałem ludzi reprezentujących różne opcje, jeśli chodzi o oceny gospodarcze, ale przede wszystkim bardzo dobrych fachowców. Bardzo ciekawy był pomysł z premierem Glińskim. Nagle PiS poszedł o 8 punktów do przodu, wyprzedzając Platformę. A wtedy, i wtedy od wydrukowania tego artykułu i to, co zrobiono od razu, opóźniona reakcja prokuratorów, poczekali, aż wypowie się Kaczyński. Czy to wszystko nie zmierzało do tego, aby odwrócić uwagę od spraw gospodarczych i społecznych, które leżą, gdzie jest tyle argumentów przeciwko rządowi, a skierować dyskusję na kwestie smoleńskie, gdzie jest mimo wszystko łatwiej mataczyć, bo to, co jest, jeśli chodzi o gospodarkę, o ceny, o wszystko inne, to widać. Szpitale leżą, koleje leżą, lot leży. I tak możemy wyliczać. Bezrobocie, zamyka się kolejne zakłady. A tu to będzie ekspert przeciwko ekspertowi. Ja ciągle uważam, że, znaczy jestem za tym, żeby badać i to maksymalnie starać się naciskać o niezależną komisję międzynarodową, naciskać w tej sprawie, tym bardziej, że równocześnie robi się wszystko, aby sprawy zatuszować, a przy tym są te przedziwne samobójstwa, zabójstwa ekspertów, przeróżne rzeczy i tu zaczyna ginąć coraz więcej świadków. Ale równocześnie uważam osobiście, że sprawy smoleńskiej do końca nie da się wyjaśnić przed zmianą władzy, bo przy tej władzy, przy tej prokuraturze, przy takim funkcjonowaniu sprawiedliwości, jak jest dzisiaj, to ciągle będzie się mataczyć, ciągle będzie się zacierać różne sprawy. A gospodarka to jest tym, co widzi się dużo wyraźniej i gdzie można dużo łatwiej dowieść fatalnych działań strony rządzącej. I teraz dlaczego mam te podejrzenia wobec Wróblewskiego jeszcze? Oto niby człowiek, który poszedł na rękę PiS-u rzekomo swym artykułem, tym artykułem Gmyza, został za to usunięty. Gdzie się pojawia ostatnio najczęściej w telewizji? Superstacji. Najgorszej, najskrajniejszej telewizji antypisowskiej. A kim jest pan Tomasz Wróblewski? U nas się, ja w książce Czerwone Dynastie pisałem o klanie Wróblewskich. Przede wszystkim już jego ojciec Andrzej Krzysztof Wróblewski, który był takim partyjnym dziennikarzem, matka Agnieszka Wróblewska, wykrywaczka rzekomych oszołomów, a sam pan Tomasz, jako korespondent w Waszyngtonie, tam jest u mnie tom pierwszy Czerwonych Dynastii, kariera Tomasza Wróblewskiego, strona 51, 52, 53. Już w początkach swej działalności jako korespondent w Waszyngtonie Wróblewski zmontował prawdziwą prowokację przeciw związanemu z PC ministrowi Zalewskiemu, fałszywie oskarżając go, że rzekomo sondował reakcję strony amerykańskiej na odejście Balcerowicza. Co najlepsze, kiedy już wyszło na jaw, że wszystko to było brednie i kłamstwo, to Gieremek bronił Wróblewskiego, mówiąc, że to był fakt prasowy. Tak jak widzicie państwo, są fakty i są fakty prasowe. To od tego czasu zaczęło się stosowanie zwrotu fałsz prasowy. Pan Wróblewski, jako korespondent w Waszyngtonie, stosował odpowiednią manipulacyjną metodę wspierowania lewicowych i antykościelnych argumentów poprzez posiłkowanie się cytatami z amerykańskich publikacji. Krystyna Czuba pisała w książce Media i władza o metodach Wróblewskiego, który na przykład zamieścił artykuł Wróblewskiego z Waszyngtonu Kościół Polski przeciwko polskim rodzinom. Inna taka sprawa, Wróblewski zamieścił na łamach wprost nagłośnił oszczercze rewelacje żydowskiego dziennikarza z USA Bernsteina na temat rzekomego spisku papieża Jana Pawła II z Reaganem przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Po latach już jako naczelny Newsweeka Wróblewski popisał się szczególnie brutalnym wyskokiem przeciwko osobie papieża Polaka, drukując na okładce swego tygodnika zdekompletowaną układankę z wizerunkiem Jana Pawła II opatrzoną słowami "Świat przed odejściem papieża". Pisał redaktor Solidarności Rzyszkiewicz. Słowa brutalne, okrutne, nie do przyjęcia. Porcję niesmaku zwiększała lektura bezlitosnych w tonie roztrząsań o sukcesji na stolicy Piotrowej. I teraz proszę państwa, jeśli się patrzy, ja tam więcej jeszcze piszę, na te różne publikacje Wróblewskiego i styl jego kierowania, na fakt, że on został właśnie dobrany przez Hajdarowicza na miejsce Lisickiego i patrzy na skutki tego hałasu, jaki się rozpętał po publikacji Rzeczpospolitej, to można się zastanawiać, czy to wszystko nie było jednak zaplanowane jako prowokacja z udziałem Wróblewskiego, który teraz znów w superstacji. Teraz dalej. Usuwa się pan Hajdarowicz zaczął czystkę w Uważam, że. Usunął znakomicie redagującego to pismo, podobnie jak przedtem Rzeczpospolitą, pana redaktora Lisickiego, na znak za to, że nie zgodził się na blokowanie na przyszłość autora publikacji o trotylu Gbyza. Na znak protestu odeszło 30 kilku dziennikarzy. Wielu z nich znakomitych piór, począwszy od Wilsteina, braci Karnowskich i tak dalej. Jest to czystka, też kolejny sposób ostro godząca w demokrację. To, co dzisiaj mówiłem w pierwszej części, cytując te rozliczne przykłady ograniczania demokracji, ustawy o zgromadzeniach, aresztowania antykomora, aresztowania starucha i wspominałem, że ponad pół roku siedzi czołowy kibic pod mętnymi zarzutami, niepotwierdzonymi, posądza się go o narkotyki, a człowiek, który zasłużył się tej władzy bardzo niedobrze, bo on wymyślił ten słynny zwrot, że twój rząd o Tusku, że twój rząd obalą kibole. I co dodajmy, no rzecz najważniejszą, blokowanie telewizji Trwam, przeróżne ograniczenia przy manifestacjach, policjanci w kominiarkach 11 listopada, pytanie, jak się zachowywali, adwokat Kędzierski z Łodzi pisał wręcz o prowokowaniu przez część tych policjantów.
Nawet na internecie krążyły zdjęcia, że ci, którzy byli prowokatorami, no to byli ubrani w jakieś koszulki policyjne, tam jakiś sprzęt policyjny wystawał.
No właśnie. I na tym tle ta czystka w Rzeczpospolitej. I teraz tylko jak powinniśmy się zachować w tej sprawie? Otóż okazuje się, że uważam, że wychodzi nowy numer w takiej sytuacji powinien być całkowicie bojkotowany. A tu od razu pojawiają się prawicowcy, jacy Korwin-Mikke, prawicowiec, który już tyle rzeczy dzielił, zamiast być solidarnymi, zachowują się w ten sposób. Andrzej Urbański, który już w 93 roku zdradził PC, później mu niepotrzebnie bracia Kaczyńscy darowali, nawet miał zaufanie Lecha Kaczyńskiego, odpłacił się za nie odpowiednio, został mianowany prezesem telewizji i przecież to Andrzej Urbański jest winny tego fatalnego przebiegu debaty prezydenckiej debaty w 2007 roku, nie prezydenckiej, ale między Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim, w której Tuskowicze za pleców Kaczyńskiego robili wszystko, aby mu przeszkodzić w dyskusji, trzeba przyznać skutecznie, a obowiązkiem prezesa telewizji było albo wypędzenie tych Tuskowiczów, którzy robili taką niedopuszczalną robotę, zrobili takie przeszkody, albo przerwanie debaty. Nie przerwał i to zadecydowało o zwycięstwie w debacie, w tak patologicznie ustawionej debacie Donalda Tuska. Teraz pan Urbański już pośpieszył wśród tych niby to prawicowców, do uważam, że... I tu chciałbym zwrócić uwagę znów na jedną sprawę godną przemyślenia. Żebyśmy po prostu byli o wiele bardziej jednolici w działaniach. Bo ja sobie przypominam, że z kilka lat temu PiS ogłosił bojkot TVN-u i od razu pośpieszyli z innych środowisk prawicowych chętni, a że zamiast polityków PiSu wystąpią w TVN-ie. Czy tak ma wyglądać solidarność, tak ma wyglądać jednolitość poglądów? A dlaczego powiedziałem tyle o Wróblewskim? Bo słyszę, że Lisicki niebacznie ma zamiar go wziąć do swego zespołu w odrodzonej, uważam, że pod tym już ortograficznie pisanym tytule, uważam, że przez rzecz z kropką.
Także to ta kwestia Wróblewskiego i tych ostatnich różnych zmian w prasie polskiej, ale też...
Skłania do myślenia, skłania nad tym, żebyśmy byli ostrożni i do zastanawiania się nad istotą tego typu prowokacji. Ale tu też dalszy dla mnie element, powtarzam, trzeba badać, to maksymalnie badać w niezależny sposób sprawy smoleńskie, naciskać na rzecz Międzynarodowej Komisji w tej sprawie. Cieszę się, że już większość Polaków za tym występuje. Ale póki co, dopóki nie wygrają siły patriotyczne, to należy moim zdaniem skupiać się w największym stopniu na krytyce zła w gospodarce, dołowania Polski, doprowadzania jej do przyspieszonego upadku w różnych dziedzinach, przywilejów władzy. To są te rzeczy, które prosty człowiek z ulicy o wiele łatwiej zrozumie, niż zastanawiając się nad uwagami ekspertów. Mimo, że to, co mi opowiadali eksperci, którzy byli na słynnej konferencji parę miesięcy temu ze 100 ekspertów w sprawie Smoleńska, że tam już zdecydowanie zdominował pogląd wykluczający prawdziwość i raportu Millera, i raportu rosyjskiego. Także mówię, jest coraz... To znaczy, byłbym za tym zapodaniem w taki bardzo przystępny sposób, wydrukowaniem książki pokazującej ogromną ilość tych fałszów, zakłamań, wątpliwości i tak dalej, ale główne centrum dyskusji kierowałbym na sprawy gospodarcze, społeczne, tak jak zaczął PiS w październiku tego roku i jak teraz wydaje się postępować. Teraz wśród innych spraw, o których już mówiłem w poprzedniej części, to przede wszystkim po sprawach ograniczeń demokracji, a tu trzeba podkreślić, że tak wielkich ataków blokujących sprawy wolności słowa, wolności zgromadzeń, demokracji nie było aż do ostatniego roku. Tu widać, nastąpiła szczególna ofensywa. Nie oddamy władzy, tak jak widać, chcą za żadną cenę, powtarzają panowie z rządu Tuska, zgodnie z tym, co dawni przywódcy komunistyczni. Ale widzimy dwie dalsze rzeczy szczególnie niepokojące. Otóż nawet w PRL-u nawet w czasach komunistycznych nie było poza okresem stalinizmu takiego ataku na Kościół, na religię i takiego ataku na polskość,
na świętość.
Na
i też na świętość.
Wszystko, co dla, tak. dla Polaków jest najświętsze, najcenniejsze.
Czyli patrz tutaj na Pana Boga też w tym wszystkim.
I tu właśnie, czy sobie, przecież ten atak, próba znieważenia obrazu, cudownego obrazu Matki Boskiej, no
czyli
tego nie było za komuny.
Tym, tak.
To jest, jak to słusznie podkreślił profesor Bartyzel, Jacek Bartyzel w naszym dzienniku, pokłosie palikotyzmu. Bo jeśli pewne rzeczy od dłuższego czasu się akcentuje, atakując Kościół, jeśli jeden z otoczenia, jedna osoba z otoczenia Palikota nazwała bohomazem cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, jeśli dochodzi do takich rzeczy jak usunięcie krzyża w rysach, jeśli tutaj właśnie tak, na polecenie dyrektora TPN-u wbrew protestom Związku Podhalan zdemontowano krzyż na rysach. Teraz, jeśli zaczyna się usuwanie krzyżów na uczelnie, na przykład usunięcie krzyża
w Bydgoszczy,
usunięcie krzyży ze ścian Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Łukasz Warzecha nazwał w fakcie inicjatora tego usunięcia najnowszym bohaterem Ligi Bezbożników, ale jeśli pani minister Kudrycka też twierdzi, że należałoby przejść do usuwania krzyży na uczelniach, no to gdzie my jesteśmy? Jeśli z kolei minister Boni, notabene tajny współpracownik, występuje za tym, aby kontrolować kazania księży, że to, co się dzieje, że trzeba wprowadzić taką odpowiednią normę, bo to, co się dzieje na różnych forach, podczas niedzielnych kazań w wielu kościołach, gdzie padają słowa deprecjonujące i to w sposób poza normą polski rząd. Co najlepsze, co przypomniał Sławomir Jastrzębowski, że mówi to były tajny współpracownik Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, pan Boni.
A zanim on to nawet jeszcze powiedział, bo to było pod koniec listopada, to w połowie listopada już taka patriotyczna homilia wygłoszona przez księdza wikarego Tomasza Duszkiewicza
w Sadowym, tak.
No stała się powodem interwencji policji. Policja interweniowała, bo się powoływał na Pismo Święte.
Na kazania, mówił o tak. grzechach popełnionych w ojczyźnie. Zastrzeżenia wywołał nawet fragment odwołujący się akurat do księdza Piotra Skargi. To po to, a przecież obchodziliśmy rok księdza Skargi. No więc mamy coraz to dziwniejsze rzeczy. Ale na dodatek mamy też rzeczy budzące szczególny niesmak. Kiedy ksiądz Boniecki, były naczelny Tygodnika Powszechnego, sfotografował się radośnie uśmiechnięty obok Nergala, satanisty, który podarł Biblię. Ksiądz Boniecki wybraniał pana Nergala. To co my mamy? Jaka tu jest sytuacja? I to wszystko prosi o dużo skuteczniejsze działania, o reakcję Kościoła, o reakcję wiernych. Dlaczego jesteśmy tak bezbronni? Jako katolicy, jako wierzący, ogromna część Polaków to ludzie wierzący, a tolerujemy tego typu zachowania, obrażanie naszych świętości, ciągłe, a już nie mówiąc, te plakaty Palikota w Lublinie i innych, jest ich działań agresywnego ateizmu, agresji ateistycznej i my to tolerujemy. Ale równocześnie jest inna agresja, o której się za mało mówi. agresja antypolonizmu krajowego. I tu znów zapytuję, dlaczego jesteśmy tak bezbronni? Dlaczego pozwalamy na to, że już nie reagując w odpowiedni sposób, natychmiast krytycznie, na różne bzdury oczerniające czołowe postacie z historii Polski, kultury, literatury. Właściwie nie było wielkiego Polaka, począwszy od Bolesława Chrobrego, poprzez księdza Kordeckiego, hetmana Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Czarnieckiego, przez Kościuszkę, po przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, który by nie został oczerniony. To niektórzy wielokrotnie. To wypisywanie, że Polska była wrzodem w XVIII wieku, a to w całej Europie należało ten wrzód usunąć. Kto to napisał? Pisarz stalinista Konwicki. To wypisywanie, że Polska była wrzodem w XIX wieku, a on o tym dowiedział się z kancelarii dyplomatycznej. Od kogo? Nie napisał. Od Metternicha. Kto to napisał? Jan Karski, który pod koniec życia stał się człowiekiem fatalnie działającym na szkodę Polski. Jakie są skutki tego niszczenia polskich tradycji, patriotyzmu? Oto czytam, uważam, że kiedy pewien polityk mówi o konieczności posiadania armii zdolnej do obrony kraju, dziennikarka telewizyjna mu przerwała i mówi: a po co? Jeśli ktoś nam będzie zagrażał, to się poddamy i będzie spokój. Pan Blumstein w Gazecie Wyborczej z 12 listopada, w dzień po manifestacji, mówiłem o manifestacjach, o ich sukcesach właśnie i manifestacji, no pierw tak wielkiej 29 września, manifestacji z 11 listopada, czy teraz 13 grudnia, ale teraz co pan Seweryn Blumstein napisał już w tytule: ciszej o ojczyźnie. Tyle razy już widzieliśmy, ci, którzy najgłośniej krzyczą Polska, gotowi są ojczyznę podpalić. No i co? A ja słyszę raczej coś innego. Coraz głośniej się krzyczy przeciw Polsce, niszczy się polską świadomość. I jeśli mamy taką sytuację, że na trzech przywódców partii w obecnym Sejmie, tych głównych partii w Sejmie, poza oczywiście PiS-em, to wszyscy trzej pozostali, poza PiS-em, poza Kaczyńskim, już wypowiadali się w sposób, łagodnie mówiąc, niegodny o sprawach polskości. Przypomnę, że Tusk kiedyś pisał: polskość to nienormalność, że w tym roku przyjął nagrodę niemiecką ku czci Waltera Rathenau, śmiertelnego wroga Polski, twórcy osławionej antypolskiej, osławionego antypolskiego paktu w Rapallo do spółki z bolszewikami. Przypomnę, że Leszek Miller już dawno przed laty pisał mówił w wywiadzie dla francuskiej lewicowej Libération, że nie należy przeceniać roli Polski. Polska jest tylko dużą myszą. Że przywódca trzeciej partii z kolei, jest też sporej, pan Palikot parę miesięcy temu wzywał do zerwania z polskością, że obecny prezydent Polski, pan Komorowski, rok temu powiedział z okazji Jedwabnego, że Polacy bywali czasem sprawcami. Jak można było tak uogólniać o całym narodzie? Nawet jeśli chodzi o Jedwabno, to sprawa nie została do końca wyjaśniona, bo przerwano ekshumację w Jedwabnym. Ale jest jeszcze coś innego. Nawet jeśli były tam jakieś grupy Polaków, które zachowały się nikczemnie, to przecież przeważająca część narodu zachowała się z godnością. Zdała znakomicie egzamin. Ja cytuję w mojej książce zachwyty nad polskim zachowaniem ze strony zamordowanego zresztą przez Niemców Chaima Kaplana, dyrektora, nauczyciela języka hebrajskiego, który w książce Scroll of Agony podawał i parę razy, kilkakrotnie piszę z zachwytem o Polakach, którzy nie mają quislingów, którzy nie mają nikogo w stylu Petena, Lawala, zdrajców, a równocześnie ten sam Kaplan niejednokrotnie ogromnie ostro piętnuje kolaborancką policję żydowską. Pisze o zbrodniach policji żydowskiej. Pisze, że policja ta była okrutniejsza od policji od Niemców czy Ukraińców. Pisze ogromnie ostro o Judenratach. I teraz coś ciekawe. Stawia za wzór Żydom polskiej solidarności pan Kaplan. Ubolewa, że nie ma takiej solidarności wśród Żydów. To właśnie ten. Książka daje szereg, a najpierw był pewien uprzedzeń wobec Polaków i stopniowo z biegiem wojny coraz bardziej zmienia swój sąd. Jest to antyteza tego, co pisał Gross. Dlaczego tej książki u nas nie przetłumaczono? Otóż przetłumaczono ją na 6 języków. To nie tylko angielski, francuski, niemiecki, miała kilkanaście wydań. Nawet na szwedzki i japoński. A chociaż dotyczy sytuacji w Polsce nie wydano. Chociaż ją chwaliło bardzo mocno dwóch byłych, nieżyjących już dyrektorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, nigdy tej książki nie przełożono. Dlaczego? Jak państwo zobaczą moją książkę, tą drugą część, drugi tom, Żydzi przeciw Żydom, zbrodniach policji żydowskiej, gdzie cytuję obficie fragmenty z Kaplana, można tylko przewidywać, że dlatego jej nie przetłumaczono, ponieważ on, choć w naszym interesie byłoby przetłumaczyć książkę, która daje takie piękne argumenty na rzecz Polaków, ale pisze bardzo bezwzględnie o policji żydowskiej. A to wszystko są rzeczy przemilczane. Przemilczane teraz do 67 roku po wojnie. Ja rozbijam dopiero pewne tabu. Niestety ogromnie mocne. Tabu istniejące po to, żeby można było tym łatwiej oskarżać Polaków. Bo jeśli ja w swojej książce przytaczam za dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego w latach 66-68 Arturem Eisenbachem, że to gorliwość policji żydowskiej w wyłapywaniu Żydów do obozów przyspieszyła eksterminację policji żydowskiej. Jeśli to samo pisze inny świadek, którego relację przytaczam, Cukierman, bojownik getta, powstania w getcie, to wszystko obala tą możliwość ataku przeciwko Polakom. Jeśli ja przytaczam z kolei Bernarda Gelsteina, świetne relacje propolskie, ale znów nie był tłumaczony na polski, jest tłumaczony na 4 języki. Dlaczego? Bo Goldstein pisze ogromnie ostre rzeczy o policji żydowskiej. A teraz, dlatego mówię, Komorowski nazwał, bywaliśmy czasem sprawcami. Choć naród polski zachował się w przeważającej swej części, z ogromną godnością i nie zdradziły go elity, bo o zdradzie elit żydowskich pisałam między innymi, polecam, ta książka jest akurat po polsku. Największa Żydówka XX wieku, Hannah Arendt, socjolog, autorka książki Eichmann w Jerozolimie. Jest oczywiście przeze mnie cytowana. Ale gdyby ta jakiś przywódca innego kraju, prezydent zagraniczny, powiedział o swoim kraju tak fałszywą opinię o swoim narodzie, zacząłby się proces impeachment, odwoływania z urzędu.
I to jeszcze historyk, jakby był historykiem, tak?
Tak, Komorowski. Tu przypomnę, że w Niemczech w 1988 roku przewodniczący Bundestagu odwołał, powiedział publicznie o winie Niemców. A tu już było dużo więcej powodów do uzasadnienia. Powiedział dość generalizująco. Następnego dnia został odwołany, przestał być przewodniczącym parlamentu. No ale teraz, to nie tylko te wypowiedzi polityków, a MSZ, które poparło pod Sikorskim nagłaśnianie za granicą filmu Inferno of Choices. Książki Inferno of Choices. Wykupiło nakład, dopłaciło do książki, notabene wydanej w oficynie byłego agenta bezpieki. Książka w przeważającej części pokazuje oczerniony, przyczerniony obraz Polaków jako morderców, zabójców, antysemitów, szabrowników. No już najlepsze to jest rozdział Szaber Frenzy, pisany przez pana Marcina Zarembę, gdzie on pokazuje w książce wyraźnie poświęconej czasom Holokaustu, więc do kiedy? Do 45 roku. Polski szaber od 45 roku. Akurat prawdziwe, że Polacy szabrowali tam na ziemiach odzyskanych. Ale czy jest zgodne z jakąkolwiek metodyką pracy naukowej umieszczenie w książce, która formalnie już w tytule obejmuje okres do 45 roku, okres późniejszy, tylko po to, aby bardziej skompromitować na zewnątrz Polaków w książce po angielsku. A tak się składa, że Szaber był w czasie wojny, był w czasach Holokaustu, ale był dokonywany głównie przez żydowską policję w gettach. I tu Abraham Lewin, jeden z moich ulubionych pamiętnikarzy żydowskich, też propolski, też nie przetłumaczony na polski, bo pisał, że to, co pogromy na Żydach dokonywane przez żydowską policję były okrutniejsze od pogromów dokonywanych przez Rosję carską. Pisał o rabunkach policji żydowskiej, która niszczyła mieszkania, rabowała wszystko. No przede wszystkim była zainteresowana wywiezieniem jak największej ilości Żydów, żeby do obozów zagłady, bo wtedy policjanci żydowscy wchodzili do mieszkań i rabowali dorobek całego życia. Są w tych pamiętnikach zapiski, jak jacyś Żydzi wywożeni chcieli się cofnąć jeszcze po jakiś pakunek, a policjanci mówili, nie, później wrócicie. Bo po co mieli coś uczknąć z tego wszystkiego, co oni potem zrabowali. A więc Abraham Lewin przytacza, że w 1942 roku już bardzo popularnym słowem w getcie stało się słowo szabrewen, szabrować. Jak wiecie państwo, to nie jest słowiański czy polski rodowód tego słowa. To wtedy ja o tym piszę. Teraz mamy film Pokłosie.
Właśnie. Dziko szerokim echem się odbył.
Proszę?
Odbił się szerokim echem w
tak,
różnych mediach.
Tak, i będzie prawdopodobnie, jest reklamowany niesamowicie. Ja nie wiem, czy był film polski okresu po 89 roku, który miałby więcej recenzji. Mimo, że jest, wielu uznaje, że nie tylko jest ogromnie oszczerczy, ale jest kiczem. Ale Wyborcza opublikowała już z parę dziesiątków artykułów na ten temat, jeśli by dobrze policzyć. W jednym numerze kiedyś znalazłem chyba 6 kolumn temu poświęconych. Filmowi, o którym pisze na przykład Zychowicz, uważam, że Polacy u Pasikowskiego to horda hunów dyszących nienawiścią do Żydów. Aha. Film został sfinansowany przez Polski Instytut Filmu, dofinansowany przez Rosjan i ma wielkie szanse na prawdopodobne nagrody za granicą. Już widzę, jak wielu się będzie cieszyło z takiego oszczerczego, antypolskiego tekstu. Ale na przykład Tadeusz Sobolewski w Gazecie Wyborczej pisze, to na film Władysława Pasikowskiego Pokłosie trzeba prowadzić licealistów, nie na bitwę pod Wiedniem. Pokłosie staje się rodzajem egzorcyzmu. W najwyższym czasie, z 15 grudnia tego roku, Grzegorz Wysok porównuje oczernianie obrazu polskich chłopów w filmie Pokłosie z takimż oczernianiem w propagandzie nazistowskiej. Wysok pisze, Pasikowski w swej wizji polskich chłopów bije na głowę doktora Goebbelsa i jego propagandystów. Czy pozwolimy sobie, który to już raz, bezkarnie pluć twarz, twierdząc, że deszcz pada? Stwierdzenia ogromnie radykalne, można z nimi dyskutować, bo aż takie, że przebija Goebbelsa, to jest rzeczywiście ogromnie mocne oskarżenie. Ale jest całe mnóstwo normalnych tekstów historycznych, autorów historyków typu wywiad z profesorem Janem Żarydem dla naszej Polski z 4 grudnia tego roku. Pokłosie nie jest filmem historycznym, gdzie jednoznacznie mówi się o kłamstwach filmu Pokłosie. Pisze świetny publicysta Warzecha, piętnując fakt, sytuację, że nie akceptuje sytuacji, gdy polskie państwo dotuje film Pasikowskiego sumą 3,5 miliona złotych, a na historię o ratujących, o polskich bohaterach ratujących żydowskich sąsiadów daje tylko 200 tysięcy złotych. Gdzie indziej czytamy, na ile to pieniędzy, na ile to filmów patriotycznych odrzucono danie, jak, a pieniądze. Aha. Polski Instytut Sztuki Filmowej odmówił środków na realizację dokumentalnego filmu o uratowanej, kolejno ratowanej przez 23 rodziny polskiej Stelli Zyberstein. Odmówiła także decyzją dyrektor Iwony Szybali Telewizja Polska. Narodowe Centrum Kultury mimo wstępnym deklaracji także nie znalazło środków na realizację filmu. Skromny film o Polakach ratujących Żydów pod tytułem Odważni chciał niedawno realizować jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, Andrzej Czosa-Rastawiecki. Także i tu decyzja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej była odmowna. Temat zakazany. No cóż, w tym szaleństwie jest metoda. Teraz czytam Janusza Wojciechowskiego, europosła, który pisze w Gazecie Warszawskiej z 30 listopada: Polacy zabijali, Niemcy ratowali Żydów. Powstały światowe arcydzieła o tym, jak Niemcy ratowali Żydów. Lista Schindlera, pianista. Jakże pięknie pokazano w nich wspaniałe postawy sprawiedliwych Niemców. Czy powstał jak... Ach, dodam jeszcze a propos listy Schindlera, że ja w swojej książce piszę o książce tej Lista Schindlera Kennalego, która była podstawą do filmu, że tam jest pokazanych z 10 sprawiedliwych Niemców, w tym paru oficerów, pułkownik SS, a Polacy to tylko polscy chłopi z kosami i sierpami szukają Żydów po lasach. I teraz pyta po europoseł Janusz Wojciechowski, czy powstał jakiś światowej sławy film albo powieść, poprawcie mnie państwo, jeśli się mylę, o tym, jak Polacy ratowali Żydów w czasie wojny? Powstały za to sławne dzieła o tym, jak Polacy mordowali Żydów. Cały świat zna już sąsiadów Tomasza Grossa, wkrótce pozna film Pokłosie, wcześniej był słynny Szoach Lanzmana, z dzieł literackich, filmowych, płynie świat jasny przekaz. Polacy zabijali Żydów, a Niemcy ich ratowali. Zbrodniczy naród ci Polacy. Kiedy już polscy twórcy przedstawią pełny obraz polskich zbrodni na Żydach, koniecznie trzeba będzie pokazać światu, jak Polacy rżnęli piłami Ukraińców na Wołyniu. I teraz, proszę państwa, co jest dla mnie takie szczególnie oburzające, że równocześnie całkowicie przemilcza się wtedy, kiedy oskarża się w sposób skrajnie zafałszowany Polaków. Ach, nie dodałem choćby przy między innymi atakowanej bardzo ostro przez profesora Bogusława Wolniewicza sprawy fatalnej, arcy podłej wręcz wypowiedzi socjologa, profesora Pawła Śpiewaka, dyrektora niestety Żydowskiego Instytutu Historycznego, który w wyssanym z palcu komentarzu powiedział, że Polacy zamordowali 120 tysięcy Żydów w czasie wojny. Bez jakichkolwiek dowodów. Dodajmy lewicowego, lewackiego historyka ze Stanów, Timothy Snydera, który o ile Snydera, który nie zajmował się, ile wiem, czasami wojny, zajmował się okresem przedwojennym, tu miał nawet bardzo dobre książki, ale nie zajmował się historią Żydów w Polsce w czasie wojny. A w dodatku historycznym w Gazecie Wyborczej ukazał się jego tekst, który twierdził, że Polacy wymordowali 100 tysięcy Żydów. I takie kłamstwa się mnoży bez dowodów, podczas gdy równocześnie milczy się o faktycznych dowodach. Ja pokazywałem w pierwszej części książkę Saula Friedlandera, który pisał o fakcie u nas całkowicie przemilczanym, że żydowscy policjanci wraz z Litwinami wymordowali w Oszmianie ponad 400 Żydów, starców i chorych. Czy ktoś widział jakąkolwiek informację na ten temat w Polsce, choć można ją spotkać u szeregu innych historyków żydowskich, u Reubena Eisensteina, u Tuschneta, Leonarda Tuschneta i tak dalej. A piszę już we wstępie do mojej książki o zbrodniach policji żydowskiej za żydowskim świadkiem Holokaustu, bo pan Gross mówił, że świadkowie Holokaustu są najważniejsi. Zaakceptował wszystkie tezy Wassersteina, jedyne świadectwo co do Jedwabnego, mimo sprzeczności, bo to pisał świadek Holokaustu. No to ja cytuję, przypomnę, w Jedwabnem zamordowano około 250 Żydów, a dotąd nie jest pewne do końca, kto to zrobił, bo przerwano ekshumację w Jedwabnem, wtedy, kiedy znalezione zostały już pociski niemieckie, wtedy, kiedy i okazała się liczba zamordowanych zupełnie inna niż głosił Gross, nie 1600, a 250. I kiedy niektórzy zaczęli się obawiać, że znajdzie się jedną rękę, nogę przestrzeloną, a wtedy z niemieckim pociskiem, a wtedy będzie wiadomo, że to Niemcy stali przy tej stodole. Przerwanie ekshumacji było dla mnie tym ogromnym błędem. No ale teraz, ale mówię, tam zginęło 250 Żydów. A dlaczego w Polsce jest całkowicie przemilczana historia żydowskiego kapo Rudiego, opisana w książce wspólnej Josse Rosenblum z Dawidem Kohnem, Defy the Darkness, wydanej w Connecticut? Otóż według autora żydowski kapo Rudi bił, chłostał, a nawet zabił, zamordował kilka tysięcy Żydów litewskich, estońskich i łotewskich. Czy inna historia opowiedziana przez świadka Holokaustu Jacka Kuperberga o żydowskim kapu Gewircu, który zabił około 1000 Żydów. Także... Ja w swojej książce zamieszczam ponad 100 takich relacji o zbrodniczości policji żydowskiej. Dlaczego się o tym milczy i dlaczego dochodzi do po 66 latach przemilczeń, które ktoś z IPN-u, jeden z profesorów, tłumaczył mi tym, że od czasów Kieresa dominował nad sprawami żydowskimi w IPN-ie doktor Andrzej Żbikowski, Żydowskiego Instytutu Historycznego, który sławił się różnymi zafałszowaniami w tej sprawie i który konsekwentnie blokował podjęcie tematyki zbrodni policji żydowskiej. A przecież przypomnę, że to od policji żydowskiej, poza Niemcami głównie, zależał los ogromnej części Żydów skupionych w gettach. Na ponad 3 miliony Żydów polskich, 90 było w gettach, około 300 tysięcy ukrywało się wśród Polaków czy w lasach. A ciągle atakuje się Polaków, przemilczając te sprawy, tych, którzy pomagali, pomoc, etc., a milczy się o tej sprawie zbrodniczości policji żydowskiej. Ja to wszystko teraz poruszam. To są fakty nieobalenia, żydowskie relacje, a jak trzeba, to mogę dać o wiele. Mówię, to jest czubek góry lodowej. Ja przejrzałem ponad 700 książek. W większości książek w obszarzającej części wydanych na Zachodzie. Po angielsku ponad 400. A oto u nas wspomniany Andrzej Żbikowski powiedział: zwykła ludzka delikatność. Jeszcze w zeszłym roku, 9 lipca 2011, na AMAG Rzeczpospolitej. Zwykła ludzka delikatność każe nam na razie odłożyć na później takie tematy jak rola policji żydowskiej w gettach. No więc myślę, że te sprawy wreszcie czas odsłonić i powiem, że po mojej książce, po tych faktach, które tam podałem, jeśli ktoś pisząc czy mówiąc o historii Żydów w czasie wojny przemilczy, będzie milczał o policji żydowskiej, to jest albo fałszerzem, albo tchórzem. Ale to jedna ze spraw ogromnie potrzebnych nam na przyszłość. Dużo więcej odwagi. w bronieniu Kościoła, w bronieniu wiary, przecież jesteśmy przerażającą większością, bronieniu polskości, bronieniu patriotyzmu, do tego nas zobowiązuje tradycja, do tego zobowiązują nas cienie zamordowanych przodków, tak jak mego ojca, który zginął właściwie na miesiąc przed zakończeniem wojny. Więc odwaga, konsekwencja i polska solidarność. Ale co najważniejsze, skupienie się teraz, jaką mamy sytuację. Mówiłem o tym już w pierwszej części. Wszystko się sypie w sposób straszliwy. Jeszcze jak teraz Unia obetnie dalej fundusze, a my wpłacamy do Unii, proszę, tak? Jeśli Unia doprowadzi do dalszego cięcia funduszy kosztem między innymi Polski, to sytuacja stanie się jeszcze gorsza. Jeśli co ten rząd popsuje, co jeszcze można popsuć, panowie, jak to śpiewano kiedyś w kaparecie, co jeszcze ten rząd popsuje, ten rząd nie liczący się ze społeczeństwem, co zawali przez następne kilka lat? I teraz jest pytanie.
Ja myślę właśnie, że do tych pytań jeszcze wrócimy, że nasi słuchacze do tego nawiążą.
Właśnie, czy uda się, może, więc w każdym razie ja uważam, że trzeba się po pierwsze o wiele większym stopniu skupić na sprawach gospodarczych, na tej nędzy, na dysproporcjach między tą rządzącymi elitami, wciąż bogacącymi się, a przymierający głodem wielką częścią społeczeństwa, i o wiele większym stopniu odbudowywać patriotyzm. To, co na Węgrzech zrobiono w sukcesie było Orbana, ogromną rolę odegrało odwoływanie się na każdym kroku do patriotyzmu. Jeszcze jedna ostatnia rzecz. Liczą się procenty. To, o czym wczoraj mówił pan Marcin Pallade w Polskim Punkcie Widzenia. Można mieć o 1% za mało. Nie wystarczy wygrać z Platformą, trzeba wygrać także z SLD, trzeba wygrać z ruchem Palikota i PSL-em. Do tego trzeba doprowadzić do jedności wszystkich patriotów polskich, nie przyszywanych, nie udających patriotów, tak jak Michał Kamiński, który kiedyś był miał tak mocną pozycję w PiS-ie, a teraz chwalił się, teraz się już przykleił do Komorowskiego i takich pseudoprawicowców jest wiele. Ale ja bym apelował o to, co się nazywało Treugadei w czasie Pokój Boży, w czasach średniowiecza, żeby skończyć jakiekolwiek publiczne ataki na prawicy. Dyskutować wokół programu, wspierać się, spotykać, ale nie że niech wreszcie będzie wyklęta jakakolwiek napaść na kogokolwiek z prawdziwych patriotów w kręgach prawicowych i niech to będzie ogromnie źle widziane. I opowiadam się za tworzeniem komitetów łączących Polaków. Nawet widziałbym taki centralne ciało tego typu złożone z takich profesorów jak Zybertowicz, jak profesor Andrzej Nowak, jak ksiądz Maj, jak ksiądz Infuat Skubiś. Tu trzeba ogromnie wiele czasu poświęcić na łączenie i naprawdę skończyć z wasiami na prawicy, bo wszyscy zginiemy i Polska zginie razem z nami.
Ja myślę, że jeszcze na taki apel przyjdzie czas. Przy końcu programu jeszcze przyjdzie czas, bo zapraszamy oczywiście naszych słuchaczy do uczestnictwa w naszych rozmowach. Przypomnimy numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i te połączenia dla posiadaczy telefonów w naszej rodzinie są darmowe, a zagranica może zadzwonić na numery telefonów 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Naszym gościem jest oczywiście pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. I odbieramy już pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam serdecznie pana profesora i księdza prowadzącego.
A kto się z nami połączył?
Jan z Lublina, Janek Okoniewski.
Bardzo proszę.
No, wspaniała sprawa, temat poruszony. I Polska schodzi, no właśnie zwija się Polska. Zwija ten rząd Polskę. Wiemy o tym. Panie profesorze, kiedy ukaże się pana książka?
No właśnie się ukazała. Kilka dni temu ukazał się drugi tom.
Tak.
Jest no, już dziękuję. Ten właśnie o zbrodniach policji żydowskiej i uważam, że daje tyle argumentów, że potem trudno będzie tak kłamać, jak kłamano dotąd.
Jak można nabyć? Czy można na pana stronę wejść, nabyć, zamówić?
Tam,
czy...
Tak, to przecież jest, na moich książkach jest wszędzie podany telefon do wydawnictwa.
Myślę,
gdzie
że można,
właśnie można
wejść na stronę tak. Tak.
Pięknie, jeszcze teraz tak. Drobiazg. Jestem w klubie, oczywiście Gazety Polskiej i uważam, że to, co było 11 listopada, bo byłem w Warszawie, widziałem na własne oczy prowokacje i całe draństwo ze strony policji, a później w Sejmie kłamstwo. W Sejmie nie widziałem, tylko wiem o tym, prawda, ale na własne oczy widziałem, jak działa policja. Policji nie wolno się maskować, przede wszystkim wolno, ale jak działają antyterroryści. A tutaj była manifestacja pokojowa, przecież święto Polaków. To, co pan mówi, panie profesorze, na każdym kroku polskość jest niszczona. Polskość, no w ogóle gwałcone wykształcenie młodzieży. Nieprzenośne to określiłem. Absolutnie zły program, niewłaściwy, ale w każdej dziedzinie. Także my moglibyśmy przegadać wiele nocy, ale ja jeszcze doszedłem do takiego wniosku. Czy nie możemy zorganizować sprawy w taki sposób? Zrobić coś w rodzaju referendum lub puścić przez internet listy z niedociągnięciami, wręcz prawie przestępstwami wobec narodu polskiego. Bo jakże, czym jest innym, jak nie przestępstwem, zła gospodarka? Niegospodarność, niszczenie bogactwa, jakie
rozumiemy, panie Janie. Może tutaj pan profesor już odpowie na to wszystko.
Moim zdaniem najlepiej byłoby przytaczać krótkie fakty potwierdzane przez fachowców, zresztą i dane statystyczne, tak na 3-4 strony maszynopisu, żeby to trafiało i pokazywało, jak wielkie, no albo chociażby zestaw cen od 2007 do 2012, jak się pogarszyło. Teraz jeszcze a propos mojej książki, no jutro będę podpisywał ją w księgarni naszego dziennika Aleja Solidarności w Warszawie 83-89, ten drugi tom, a poza tym na przykład w Kielcach, akurat w klubie Gazety Polskiej 19 grudnia o godzinie 17 odbędzie się moje spotkanie w restauracji Czardasz na ten temat osiedle Sady. Także 20 grudnia będę miał spotkanie w Skarżysku Kamiennej w Civitas Christiana Kościuszki 38. Tam będzie temat węgierski, ale nic nie szkodzi, żeby przy okazji te inne sprawy poruszyć. Natomiast ja apeluję do odwagi, do solidarności, do procesów w razie czego przeciwko sprawcom obelg wobec Kościoła, wobec wiary. Przecież jest nawet tu w tej sprawie ustawodawstwo, ale także wobec niszczenia polskości. Proszę bardzo.
Odbieramy już kolejny telefon. Bardzo proszę, halo? Halo? Czy ktoś tam jest?
Pana Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Helena z USA. Proszę ojca, ja mam 82 lata. Jako 12-letnie dziecko byłam za mamusią na działce i wracałyśmy, mieszkałam wówczas w Harzewicach, to jest, Harzewice były połączone z Rozładowem. Wracałyśmy z mamusią z działki, mamusia chciała skupić, wybrać po prostu, to było w 1942 roku, chciała mamusia coś kupić w sklepie spółdzielczym, coś wybrać na kartki. Weszliśmy ulicą 3 Maja, doszłyśmy do rynku i w tym czasie Niemcy z Gestapo spędzili, Wehrmacht spędzał Żydów w rozwadowie na rynek. Gestapowiec usadzał ludzi starszych, schorowanych, którzy nie mogli iść. Na rynku jest w tym miejscu, gdzie ulica 3 Maja dochodzi do rynku. Przejście tylko przez jezdnię. Plac był rynek wyasfaltowany i była tam studnia taka ręczna do pompowania wody. Tam usadzał tych Żydów i wchodził w środek i strzelał w tył głowy i później następnych. Proszę ojca, na dowód, że to jest prawda, co ja mówię, mam książkę Prywatna wojna profesora doktora Eugeniusza Łazowskiego, który mieszkał w Chicago, a później w Illinois. Był w rozwadowie zaproszony przez kogoś z rozwadowa w 2008 roku.
No to są akurat, co nikt nie...
Tak. Pani Heleno, może...
Ale my o zbrodniach niemieckich na Żydach wiemy doskonale, także. Proszę, jeśli jeszcze jakieś komentarze.
Czyli tutaj to jest ewidentne?
No nie, oczywiście tak. Jest to twierdzenie. Zbrodnie niemieckie straszne, tylko że co najgorsze, niejednokrotnie ci Żydzi, którzy byli mordowani przez Niemców, byli najpierw wyłapywani przez policję żydowską.
Także dziękuję za tę odpowiedź. Odbieramy już kolejny telefon. Bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysiek z Warszawy.
Bardzo proszę, panie Krzysztofie.
Już mogę zaczynać?
Tak, prosimy.
Bardzo proszę, jest pan na antenie. Proszę wyciszyć swoje radio zupełnie.
Tak, już to zrobiłem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków
wam. Witam wszystkich w studio, witam pana profesora. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj wysłuchać pana profesora w tej audycji. Chciałbym o takich dwóch jeszcze kwestiach nadmienić, o których myślę, że warto zawsze ludziom wspominać, mówiąc o tej tematyce, o której pan profesor dzisiaj mówi, a mianowicie o finansowaniu nazistów przez środowiska żydowskie, przez finansjerę żydowską za pośrednictwem firmy IG Farben. Pieniądze, które płynęły z Wall Street od takich sionistów, bankierów jak Rockefellerowie, jak Morganowie, jak Wartburgowie. Wszyscy to byli ludzie żydowskiego pochodzenia. I oni finansowali właśnie Hitlera i nazistów przed jego dojściem do władzy, chcąc załatwić przy okazji jakieś swoje sprawy, to znaczy chodziło głównie o unicestwienie biednej części żydostwa wschodniego przez to bogate z zachodu.
No tu bym polemizował, mogły być takie czy inne współdziałania w niektórych sprawach, ale nie wtedy, nie z tego powodu, aby unicestwić, tylko że nie zdawano sobie w początkach lat 30. przed dojściem Hitlera do władzy z absolutnie zbrodniczych jego zamysłów i że one zostaną zrealizowane. Zresztą ja przypomnę, że jeszcze nawet na początku II wojny światowej nie od razu Niemcy podjęli pomysł, ten naziści podjęli inicjatywę wymordowania Żydów. Były rozważane różne scenariusze, także
tak,
bym
prawda.
Wolał nie wchodzenia w te tematy. Polecam natomiast były niekiedy tego typu dla niektórzy żydowscy przedstawiciele Żydów, nie zdając sobie sprawy ze z zamysłów zbrodniczych hitleryzmu, uważali, że nawet lepiej, że będzie uderzenie w Niemczech przeciwko asymilacji Żydów, bo bali się tej asymilacji. Ale mówię, ja wolałbym, żebyśmy nie odchodzili od tego tematu, bo ja jednak mówię o II wojnie światowej i o tych sprawach, które były przemilczane jako tabu. Dotąd w Polsce, choć są znane o wiele lepiej na Zachodzie. Zbrodnie policji żydowskiej, zbrodnie Judenratów.
Rozumiem. No to ja rozumiem, ale jest jeszcze jedna bardzo warta wspomnienia książka niemieckiego historyka Hanneke Kardela pod tytułem Hitler założycielem Izraela.
Też oj, bardzo bym dyskutował, też polemizował z tą książką dla jednego względu. Niech pan pamięta, że to jest autor niemiecki. W jego interesie jest przedstawianie, on tam przedstawia niemal wszystkich czołowych hitlerowców jako pochodzenia żydowskiego. To jest jego interes. Natomiast gdy czytamy Hannah Arendt, to ona owszem pisze o Heydrichu i o Franku, jeżeli chodzi o pochodzenie. Natomiast bzdurą jest twierdzenie o żydowskości Goebbelsa czy Göringa. Notabene, natomiast tu jest sprawa słynna cynizmu nazistów, że Göring tolerował obok siebie jako główny szef lotnictwa feldmarszałka lotnictwa Milcha pochodzenia żydowskiego. A gdy mu to zapytano, dlaczego toleruje, to na to Göring powiedział słynne słowa: kto jest Żydem, to ja decyduję.
Dokładnie tak.
Tak, ale mówię, strzeżmy się, bo tutaj niektórzy lubią swoją pieczeń piec przy okazji i właśnie Niemcy bardzo, ta książka tego niemieckiego autora to jest właśnie wyraźnie pisana w duchu usprawiedliwiania Niemców i spychania winy na osoby pochodzenia żydowskiego. Czy domniemane osoby pochodzenia żydowskiego, bo to jest jego cel. To jest trochę tak jak robota w Polsce Bubla już z innej strony, który z kolei niemal wszystkich polityków prawicowych robi Żydów. Pytanie, w jakiej intencji, w jakim celu?
Tak. Dobrze, dziękuję bardzo.
Panie Krzysztofie, również bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy pana serdecznie. Też zapraszam państwa do telefonowania do nas. Mówimy na temat ostatniego miesiąca, nawet półtora miesiąca, tak? Minęło
niestety
od ostatniego czasu.
Za wiele to nie tylko kwestia... Półtora miesiąca to się nie sprawdza.
Tak, ale nie tylko kwestia pokłosia, bo
tutaj... Z busu dość pobieżnie.
Sprawa żydowska wypłynęła z tego filmu Pokłosie, ale też były inne sprawy
film
poruszane.
Film Pokłosie była książka King świeżo chodząca. Były te wypowiedzi śpiewaka, Pawła Śpiewaka.
No
i Schneidera. Za dużo było tych, a Pokłosie jest tak reklamowane kosztem autentycznej prawdy.
I dlatego zapraszam państwa do zabierania głosu również w tych innych tematach, no, których braliśmy udział, bo żyjemy w tym kraju, a nie w innym i te sprawy nas wszystkich dotykają. Bardzo proszę, już mamy kolejny telefon. Halo?
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się Maciej Woźny z Lublina.
Pozdrawiamy panie Macieju.
Chciałbym poinformować o tym, że dzisiaj na antenie TVP Info była odnotowana wzmianka o marszach antykomunistycznych, jakie zorganizowali narodowcy, między innymi w Łodzi i, o ile dobrze zapamiętałem, w Bydgoszczy. To prawda, że ten marsz organizowany przez PiS był najliczniejszy, ale te marsze też zostały odnotowane przez telewizję publiczną i nawet, co ciekawe, na antenie tej telewizji wypowiedzieli się młodzi ludzie uczestniczący w tym marszu.
A coś nam... Halo? Coś nam przerwało niestety wypowiedź. Serdecznie pozdrawiamy.
Znaczy ja tylko dodam, tak, że ja osobiście jestem za tym, że w sytuacji, kiedy mamy tak niebezpiecznego wroga w postaci tej rządzącej oligarchii, to ja byłbym za maksymalnym współdziałaniu różnych sił, partii, środowisk w marszach, w tych marszach protestu, tak jak 29 września w przemarszu uczestniczyły środowiska radiomaryjne, tym największym przemarszu środowiska Solidarności, środowiska PiS-u, a tym też Solidarnej Polski, tak jak w Marszu Niepodległości byli, z jednej strony było tak wiele tysięcy młodzieży narodowej, czy w imię ideałów narodowych, a z drugiej strony około 15 tysięcy według informacji prezesa klubów Polski, Gazety Polskiej. Więc ja byłbym za tym, żeby do takich marszów dołączali się wszyscy, którzy mają dość tej władzy i dość stagnacji i upadania Polski.
I myślę, że należy tutaj dodać jeszcze wielkie rzesze z kół przyjaciół Radia Maryja, których jest też bardzo dużo w Polsce.
No oczywiście, na przykład, jak mówiłem o klubach Gazety Polskiej, to byłem aż zaskoczony, bo byłem i w jednej manifestacji, i w drugiej, 11 listopada, rozmawiałem z ludźmi, to jak wielka część osób w tych klubach, w każdym klubie witała mnie, rozpoznawała ogromnie serdecznie, więc widać było, że równocześnie były te środowiska radiomaryjne.
Bardzo dziękuję za odpowiedź i już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Dublina.
Bardzo proszę.
Ja nawiązując do tego, co pan profesor tam mówił o tym, co robić, żeby następne wybory znowu nie przegrać, ja bym proponował zastanowić się nad tym, jakie błędy nasza prawica popełniała do tej pory, bo były błędy, stąd te przegrane wybory.
Bardzo dużo.
Wiele tych błędów było, bo znowu będą następne wybory i będzie to samo. Dlatego moim zdaniem jest potrzebna dyskusja w PiS-ie. W PiS-ie dyskusja na temat przyczyn przegranych wyborów. Bo na przykład, ostatnia kampania wyborcza była, jak wiemy, do Sejmu, niewłaściwa. Samiśmy się dziwili to na antenie naszej telewizji i radia, że pan Poręba był tym szefem tej kampanii, że to trochę był niewypał. Była taka dyskusja. A ja dzwoniłem do biura poselskiego gdzieś 4 miesiące temu pana Jarosława Kaczyńskiego tam z uwagami odnośnie PiS-u. Ja głosowałem zawsze na PiS do tej pory. No i zapytano mnie, tam pani przyjmuje telefon, a co pan tu widzi złego? Mówię, na przykład kampania wyborcza ostatnia do Sejmu była taka lekka, taka mdła, niekonkretna, żadnych konkretów, a tyle jest zła zrobione w Polsce, że argumentów jest masę. Była odpowiedź taka, proszę pana, to jest pana zdanie. My mamy opracowane przez ekspertów o takich odnośnie kampanii dane, i które świadczą o tym, że kampania była, ta wyborcza do Sejmu ostatnia, była znakomita. No jeśli tak faktycznie w PiS-ie myśli się o tym, co było złe, że to jest dobre, to daje dużo do myślenia.
Także bardzo dziękujemy, panie Stanisławie. Tutaj dajmy też odpowiedzieć panu profesorowi.
Moim zdaniem to, że w jednym biurze poselskim tak odpowiedziano, to jeszcze nie przesądza sprawy. Ja osobiście jestem bardzo krytycznie oceniam kampanię ostatnią. To pod jakim względem? Że była za mało ostra, za mało stanowcza, za mało akcentująca rozmiary zagrożeń w Polsce. A teraz widzimy, jak te zagrożenia po zwycięstwie PO się nasiliły. Ja już wtedy wspierałem akurat posłów PiS-u. Byłem na 46 spotkaniach na rzecz PiS-u i starałem się wszędzie akcentować, że gra toczy się ogromnie wielką stawkę, że tu powinien być alarm na każdym kroku. Sądzę z perspektywy, że mam rację. Ale wydaje mi się, że takie dyskusje na temat błędów powinno się toczyć zarówno w PiS-ie, jak i w innych partiach prawicowych. I wszystkie środowiska prawicowe powinny spotykać się ze sobą i dyskutować. Nie po to, aby się nawzajem oskarżać, krytykować, ale żeby szczerze w imię dojścia do zwycięstwa współpracować i usuwać błędy i słabości. Ja na przykład za taki ogromnie wielki błąd, ogromną słabość naszych środowisk prawicowych widzę bardzo częste zaniedbanie pracy w terenie, tam na dole, w różnych tych, że w różnych ośrodkach i że jest o wiele za mało aktywności, moim zdaniem, a trzeba zaczynać od wiosek, od małych miasteczek, od najmniejszych środowisk, jeśli chcemy wygrać. Proszę bardzo.
I już mamy kolejnego słuchacza na naszej antenie. No tylko bardzo proszę. Halo, jesteśmy już na antenie.
Dobry wieczór, witam ojca i witam pana profesora.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirosław, żeby nie było wątpliwości, Mirosław Szulc, Reda.
Dobrze, bardzo proszę. I
ja jestem należny do Klubu Gazety Polskiej i obserwowałem, jak się odbywają zebrania albo spotkania Klubu Gazety Polskiej, gdzie mówimy o tym, co się dzieje w Polsce, jak zmienić, co zrobić i jak poradzić. I zawsze zjawia się prowokator. Coś takiego jak pan z Lublina, który przed chwilą mówił. On mówi o takiej wielkiej trosce, jak to PiS źle robi, jak to się tam nie organizuje, nie, program wyborczy źle opracowuje i tak dalej. I tak biadolą, i tak stękają, że właściwie rozbijają spotkanie ludzi. Tacy zatroskani, którzy nie mówią o tym, co oni zrobili, co mają zamiar zrobić, to już nie, bo to ktoś inny ma zrobić. Oni tylko chcą czekać, aż inni coś zrobią, a oni będą wybrzydzali.
Rozumiemy.
A wtedy było jedna sprawa, ale jest jeszcze druga. Mianowicie odnoszę wrażenie, że moje miasto to jest bastion Platformy Obywatelskiej. Ale bastion, którym jest, no to ja jestem załamany totalnie. Dlatego, że jest jakakolwiek próba rozmowy z kimkolwiek, bo chodziłem od domu do domu, żeby zbierać listy, żeby protest w sprawie telewizji trwam zbierać. Będę to
bardzo
robił
dziękujemy
dalej.
Za pana zaangażowanie. Bardzo
będę
dziękujemy.
To robił dalej. I po prostu nie poddam się tak łatwo, bo tu chodzi o Polskę, ale chodzi mi o to, że po prostu głupota ludzi jest nieprawdopodobna. To po prostu cytują to, co, bo ja nie oglądam TVN-ów albo tam Polsatów, ale są, albo Polskie Radio. To są mętne nudry, jak mówi ojciec Tadeusz. I to jest po prostu głupota totalna. Nic, to są zwolennicy, to są sekty jakieś pancerne i brzozy, nic do nich nie dociera. Ja się tylko na jedną rzeczą zastanawiam. Co jeszcze musi zrobić władza, żeby ludzie otrzeźwieli? Ja nie wiem co. Ja byłem dwa razy w Warszawie, 21 kwietnia i 29 września w Warszawie.
Panie Mirosławie, dajmy jeszcze odpowiedzieć tutaj tak, panu profesorowi. Bardzo dziękujemy za te pytania.
Dziękuję. Ja akurat bardzo doceniam sobie liczne kluby Gazety Polskiej, w których byłem, no zapraszają mnie też do Redy, notabene, i na Wybrzeże, ale mówię, ze względów zdrowotnych i moich i żony musiałem odsunąć na pewien czas, niektóre spotkania, ale będą długo. Natomiast, proszę, jak pan rozmówca ma na imię? Proszę.
Pan Mirosław.
Panie Mirosławie, no ja bym nie oskarżał od razu kogoś jako prowokatora. To jest problem, ja powiedziałem, to nie chodzi tylko o PiS, to znaczy niepotrzebnie myślę, że tylko o PiSie. To jest problemy są w różnych partiach i środowiskach prawicowych i trzeba o nich mówić. Natomiast też prawda jest, że lepiej jest, kiedy się to mówi z tej pozycji, co się samemu robi i co się dokonuje. I tu dla mnie ogromnym problemem jest to, że my zbyt często niepotrzebnie różnimy się ze względów osobistych, a nie merytorycznych. Dlatego jestem za tym, żeby doprowadzić między różnymi środowiskami patriotycznymi do ustalenia pewnego programu przez te parę lata, dogadać przed wyborami 15 czy 20 punktów, co trzeba zrobić, co trzeba zmienić, tak jak Viktor Orban miał wszystko gotowe już wcześniej, ale żeby na pewno w wielu sprawach dojdziemy do wspólnego porozumienia. I tu jest kwestia też, jak się to robi. Ja na przykład z ogromnym szacunkiem odnoszę się do tego, co zrobiono w Poznaniu. Profesor Mikołajczak i Akademicki Klub imienia Lecha Kaczyńskiego, który ściągnął z kilkaset osób z środowisk naukowych na bardzo trudnym terenie. Poznań jest opanowany faktycznie przez Platformę i SLD. Im się udało stworzyć tak dynamiczne, intelektualne środowisko. Ja mówię, Poznań dla mnie jest wzorem, a na przykład Kraków, choć są tam tak wspaniałe osoby, jak na przykład profesor Andrzej Nowak, ja zbyt często obserwowałem wzajemne różnienie się profesorów, ambicje osobiste, podziały. W Poznaniu być może ta jedna osoba, może przesadzam, profesor Mikołajczak, potrafiła przezwyciężyć niepotrzebne, ominąć tego typu osobiste właśnie. To jest ten ogromny problem, ambicje osobiste na prawicy i tu dlatego ja myślę, że przydałaby się o wiele większa rola księży z autorytetem jako mediatorów. Właśnie takich jak słynny ksiądz z parafii świętej Katarzyny, ksiądz Józef Maj, ale tych takich duchownych nam trzeba o wiele więcej. Księży, hierarchów, tak dalej. Cieszę się, że doszły nowe tu bardzo cenne osoby wśród hierarchów, jak arcybiskup Dzięga w Szczecinie, jak biskup Dec w Świdnicy. No, powiększa się liczba osób, które mogą, myślę, wspierać intelektualnie, duchowo inicjatywy patriotyczne.
Już zbliża nam się koniec naszego rozmów.
No, za krótki czas na półtora miesiąca. To jest kwadratura koła.
Kwadratura koła. A jednak jest, ale...
Proszę, może jeszcze ktoś.
Tak, bardzo, bardzo proszę też o takie podsumowanie już taki na koniec.
A może jeszcze jakieś...
Tego wszystkiego. Nawet ja bym chciał tak zaczepić o to, co dzisiaj jakoś, przynajmniej ja tak to odebrałem, dzisiaj ta lewica, tak, gdzieś tam się zgrupowała i oskarżała dzisiejszą prawicę. Ja to tak przynajmniej odebrałem, że tam padły oskarżenia do prawicy, jakoby by była winna śmierci kiedyś, znaczy niegdyśnego prezydenta Narutowicza, tak? Tak by to dzisiejsze czasy były winne temu. Ja to tak przynajmniej odebrałem.
No, ja przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych zamordowano szereg prezydentów i gdyby tak dociekano innych, że w Izraelu zamordowano o wiele bardziej znaczącą postać dla izraelskiej polityki, premiera, który przeprowadził porozumienie z państwami arabskimi i zamordował go fanatyk żydowski, a premier ten był naprawdę o wiele bardziej znany z dokonań w Izraelu niż Narutowicz, który dopiero zaczynał u nas swoją prezydenturę. Natomiast dla mnie lewica, no w dużej mierze postkomuniści. Jakie prawo do wyrokowania ma Leszek Miller? Jakie prawo do występowania o delegalizację narodowców ma człowiek wywodzący się z partii totalitarnej, która tyle szkód przyniosła narodowi polskiemu? Nie ma, najchętniej to bym widział jakąś osobną, zresztą nie jedną, a więcej, dyskusję programową kilka osób właśnie na temat tego, co robić, bo tu znów nasuwa się jedna rzecz taka warta odnotowania, że tamta strona o wiele częściej jest o wiele zręczniejsza w pewnym powtarzaniu spraw, w ciągłym nawiązywaniu i oskarżaniu o to samo, a my, mając dowody, nie robimy tego i pozwalamy, żeby nas bezkarnie atakowano, zamiast przytaczać po prostu choćby takie rzeczy, jak tu miałem gdzieś pod ręką, tego nawet w końcu nie powiedziałem, pan Tusk na miesiąc przed katastrofą smoleńską powiedział, że o prawicowcach wszyscy wyginiecie jak dinozaury. I tych to, co mówił Palikot o z jaką nienawiścią, czy Komorowski o prezydencie Lechu Kaczyńskim. Tych przejawów mowy nienawiści, już nie mówiąc o autentycznej mowy nienawiści, już nie mówiąc o wybrykach Niesiołowskiego, było ogromnie wiele. My zamiast nawiązywać do tego, jakoś raz, dwa zareagujemy, a potem cisza. I to jest moim zdaniem ogromny błąd w naszej też, w naszych polemikach, w naszej akcji propagandowej.
Też, co jest ciekawe, że wielu ludzi uważa, że partia rządząca...
przepraszam, dokładnie. Jeśli tego nie zrozumiecie, wyginiecie jak dinozaury, powiedział pod adresem opozycji premier Tusk w Sejmie 19 marca 2010, przed 10 kwietnia. Teraz przypomnę, że teraz zaatakowano Grzegorza Brauna o ostrych słowach pod adresem wyborczej. A jakoś się nie przypomina, że Andrzej Wajda, reżyser, mówił, że nie będzie litości na Twitterze, przepraszam, obiecywał, że nie będzie litości dla prawicowych dziennikarzy i że wystrzelają ich jak psy. A słowa Bronisława Komorowskiego: będę strzelał jak do kaczek, tylko powstrzymuje mnie teraz okres ochronny dla ptactwa. Czy to nie była mowa nienawiści? A palikatowe słowa hańby: przyjdzie taki dzień, że Jarosław będzie już rozmawiał z siłami ostateczności. Być może jeszcze w tym roku i wówczas uznamy, że to był naprawdę dobry rok. Tego się trzymam, w to wierzę. No, życzenie komuś śmierci i oświadczanie, że to byłby naprawdę dobry rok, to co to jest? To jest już najjaskrawsza, najpodlejsza mowa nienawiści. Ale u nas się raz gdzieś zacytuje, raz na pół roku i tak. A tamci powtarzają każde, jakiekolwiek przestrzenie z naszej strony, to jest ciągle tydzień po tygodniu, wciąż jak serię z karabinu maszynowego. No kwestia po prostu. Po pierwsze trzeba pamiętać, ale przy tym ja dalej mówię, że najważniejsza sprawa pokazywać sposób przekonywujący, fakty krótkie, stan Polski, największa ilość podsłuchów w Europie,
gospodarka porównywalna płace z krajami trzeciego świata.
Tak, najniższe płace, najgorsze sądownictwo i tutaj przykłady i tego typu można mnożyć. Stan szkolnictwa, stan szpitali, stan zdrowia, wszystko to, no a to, że stocznie nasze upadły dzięki tym panom z Platformy, upadły na korzyść stoczni niemieckiej w Rostoku, to trzeba po prostu przy każdej okazji przypominać. I teraz, proszę bardzo, robotnicy są wywalani przez świata. Przypomnieć tych ministrów polskich, którzy mówili, że kapitał nie ma narodowości, nie trzeba się troszczyć, wystarczy, niech zakłada, niech kupuje fabrykę, nawet za grosze. Pozbywano się dobra polskiego i Połowicz po imieniu, o panu Janie Krzysztofie Beleckim, o Lewandowskiemu, który Januszu Lewandowskim, który umknął przed rozliczeniem go za różne sprzedaże, na przykład Krakchemii i Techmy w Krakowie do Parlamentu Europejskiego. Przecież nikogo nie ukarano za te wręcz zbrodnicze z punktu widzenia gospodarki polskiej prywatyzacji.
I jeszcze moglibyśmy
tak... A kto odpowiedzialny jest za za zablokowanie portów polskich, bo przez ten gazociąg? Dlaczego nie pan Sikorski tak głośno mówił, że to gazociąg rosyjsko-niemiecki, to jak pakt Ribbentrop-Mołotow, a co potem zrobił dla...
Sprawa ucichła, tak? No właśnie. Ale ten gazociąg nie ucichł i jest
no
w trakcie
i mamy
cały czas.
I skutki dla portu Świnoujście i tak dalej. Są. Ale po prostu jest tych win tamtej strony, jest ogromnie wiele i ja bym mówił tylko o faktach, o konkretach, tak jak nie zdążyliśmy akurat o Smoleńsku mówić, a ilość samobójstw w związku ze Smoleńskiem, że
i ostatnio zabójstwo,
niszczenia świadków i tak dalej.
I ostatnie zabójstwo.
No i zabójstwo też
Krzysztofa Zaleskiego,
bo tak. Były samobójstwa albo zabójstwa, tylko jakoś dziwnie przy tej sprawie się zdarzają.
I moglibyśmy tak mówić, ale nam się już niestety
nie chodzi o to, bo trudno powiedzieć, jacy byli sprawcy, ale natomiast ilość zafałszowań, zatuszowań, przekręceń w tej sprawie, te oskarżanie generała Błasika, to oskarżanie, że rzekomo prezydent naciskał na to, żeby był ten lot. Te wszystkie kłamstwa, kalumnie, jakie były wymyślane błyskawicznie, aby odwracać uwagę od rzeczywistych zaniechań i zaniedbań i może czegoś więcej, które spowodowały to, co się stało. Śmierć tak wielkiej grupy osób z prawdziwych polskich elit.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Przypomnę państwu, że naszym gościem w rozmowach niedokończonych był pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. I zapraszamy za miesiąc. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże z panem. Ach, przede wszystkim, drogi ojcze, nie kończmy jeszcze. Przede wszystkim życzę wszystkim słuchaczkom i słuchaczom wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku świątecznego, nabrania sił do przyszłych bojów, w których od ich odwagi, stanowczości i konsekwencji będzie ogromnie wiele zależało, jeśli chcemy ratować Polskę. Dziękuję bardzo.
Również bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję panu profesorowi. Również życzę i odpoczynku na te święta, ale też odkrycia tej Bożej miłości na nowo panu profesorowi, pana całej rodzinie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dziękuję wszystkim, którzy do nas telefonowali. Już za chwilę modlitwa liturgii godzin na zakończenie dnia.